Będziemy czytać Ewangelię Jana, 12 rozdział, wiersz 20 i 25. Ewangelię Jana, 12 rozdział, wiersz 20 i 25. Muszę powiedzieć, że była taka pokusa, taka tendencja z mojej strony, aby powiedzieć jakieś takie wakacyjne kazanie. Takie wakacyjne kazanie polega na tym, że mówi się same dobre rzeczy, jeżeli ktoś tak mówi. Same dobre rzeczy, ponieważ są wakacje, jesteśmy tutaj na tym miejscu, jedni już tutaj są, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy obóz, już na obóz przyjechali, są rodzice, są goście, jesteśmy my. I wszystko by mogło wskazywać na to, że no, tu tak głęboko raczej nie mówić. Coś takiego pocieszającego, coś, żebyśmy mogli właśnie na te wakacje wejść, wyjechać sobie gdzieś i tak się radować. Ale kiedy się zastanawiałem, kiedy popatrzyłem na nasze życie, swoje życie, wasze życie i tych, których znam, i to, co się dzieje w rodzinach, to, co się dzieje wokół nas, w naszych rodzinach, to muszę powiedzieć, że tu nie ma nigdy czasu na jakieś wakacyjne kazania. Zawsze trzeba głosić Słowo Boże takim, jak ono jest. Zawsze trzeba mówić prawdę Bożego Słowa. Zawsze trzeba mówić prosto i wyraźnie. Ponieważ patrząc na nasze domy, w małżeństwach się dzieje źle, patrząc na nasze dzieci, mamy kłopoty z dziećmi, patrząc na nasze prace, też kłopoty. I dlatego warto wrócić do początku. Warto wrócić do Bożego Słowa i popatrzeć na nie. A słowo, które dzisiaj, pierwszy fragment, który chcę czytać, brzmi tak. 12 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 20. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby jej się modlić święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Była grupa ludzi, która przyszła na święto Pasji do Jerozolimy. Byli to poganie, ale byli to poganie, którym sprawy Boga Izraela nie były obojętne. To jeszcze nie byli ludzie nawróceni, to jeszcze nie byli prozelici, ale ludzie, którzy byli ciekawi, ludzie, którzy myśleli o swoim życiu poważnie. I ci ludzie przyszli do Pana Jezusa Chrystusa. Przyszli do Niego, bo chcą Go widzieć. Oczywiście Pan Jezus był z uczniami, dlatego zanim się do Niego dostali, mówili swoim uczniom. Mówili uczniom, którzy tam byli, że oni chcą Jezusa widzieć. Widzicie, i charakterystyczne jest to, że Pan Jezus od razu mówi do nich najważniejszą rzecz, którą chce powiedzieć każdemu człowiekowi. I najważniejszą rzecz, która od tego czasu, jak on umarł na krzyżu, od tego czasu, kiedy on umarł za mnie i za ciebie, od tego czasu jest ciągle na topie, ciągle najważniejsza dla człowieka. Ano to, że musi się na nowo narodzić. Ano to, że musi się coś stać z twoim życiem. To nie jest tak, że rodzisz się grzesznym, że potem w jakiś sposób woda ciebie oczyszcza i potem przyjmujesz Pana Jezusa i wielu z nas to zrobiło, ale to nie ma duchowego przełożenia. To nic nie znaczy dla człowieka, ponieważ każdy człowiek musi w swoim życiu narodzić się na nowo. Musi obumrzeć dla tego świata, a musi zacząć naprawdę inaczej żyć. My byśmy chcieli, każdy z nas, żyć fajnie i wygodnie, żyć dobrze. Mamy prawo do tego. Ale jeżeli popatrzysz na Boże Słowo, które Pan Jezus mówi do uczniów swoich i do tych, którzy Go słuchali w tym czasie, to Pan Jezus mówi rzecz najważniejszą. Każdy z nas, jeżeli chcemy tak naprawdę być w Królestwie Bożym, jeśli tak naprawdę chcemy być własnością Jezusa Chrystusa, musimy obumrzeć do tego świata, musimy obumrzeć do tego, co jest na tym świecie. Nie ma innej rady. Wielu z nas się przyzwyczaiło do tego. Wielu z nas myśli, że nawrócenie się dobrze, ale teraz mogę żyć tak, jak chcę. To nie jest prawda. Nie ma, jest takie słowo, że nie ma chwały bez cierpienia. Musi być w naszym życiu cierpienie. Pan Jezus powiedział, wy na świecie będziecie mieć ucisk, ale przezwyciężycie to, bo ja jestem z wami. Ja jestem z wami. I to jest najwspanialsza rzecz. I tak naprawdę nie będzie owocnego życia bez śmierci. Bez duchowej śmierci. Do tego świata, a narodzenie się z Boga do duchowego nowego życia. Nie ma tego. Samo ziarno jest nieużyteczne, jest mało warte. Ale to ziarno, kiedy zostaje wrzucone do gleby i kiedy ma dostateczną ilość wody, wilgoci, to zaczyna coś się z nim dziać. To ziarno zaczyna rość. Zaczyna najpierw kiełkować, a potem rośnie do przodu i do góry. I później po pewnym czasie, kiedy znowu ma glebę, potem już słońce, ono zaczyna przynosić wiele, wiele owocu. I dopiero z tego ziarna praktycznie, jeżeli posadzimy ziarenko w doniczce czy gdziekolwiek i po pewnym czasie, że odkopiemy, to widzimy na samym początku, że to ziarnko, ono pęcznieje i ono po prostu otwiera się. I ono nie wygląda, samo to ziarno nie wygląda zbyt dobrze, ale to, co z niego wychodzi, zaczyna być piękne. Taka świeża zieleń i powoli, jak potem to podlewamy, widzimy, jak to wspaniale rośnie do góry. I Pan Jezus powiedział, że aby zacząć żyć z Nim, to my musimy właśnie umrzeć. Musimy obumrzeć i wtedy dopiero możemy zacząć żyć dla Boga. I w tym ziarnku, jak ono zaczyna kiełkować, możemy widzieć piękno, bo ono jest piękne. A potem, kiedy ono rośnie dalej, kiedy zaczyna wydawać owoce, to możemy widzieć, że nie tylko jest piękne, ale jest hojne, szczodre. Słuchajcie, takim ma być moje życie. Takim ma być twoje życie. Jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli potem miałeś okazję i się ochrzciłeś w wodzie i na potwierdzenie tego, co się z tobą stało, to takim ma być nasze życie. Piękne i szczodre. Dla kogo? Dla Pana Boga? Tak, ale przez innych, przez ludzi. Miałem być otwarci i szczodrzy dla ludzi, którzy są wokół nas. Dopiero wtedy to ziarenko wypełnia swoje zadanie. Dopiero wtedy ja i ty wypełnimy swoje zadanie, jakie mamy przed sobą. I jedynym sposobem, aby to się mogło dokonać, to właśnie jest ten proces, który może nie jest na początku dobry dla tego ziarna. To jest proces, kiedy tej ziemi jest ciemno, wilgotno, i się wydaje, że czy to dobrze? Ale to trwa krótko. Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy czasami sytuacje życiowe, czasami obfitość dóbr materialnych, czasami choroba, czasami inne rzeczy sprawiają, że zaczynamy słuchać. Zaczynamy się troszkę bardziej troszczyć o to, co będzie po mojej śmierci. Wiecie, i zaczynamy myśleć, i to każdy przychodzi. I dlatego ten pierwszy moment, dopóki jeszcze nie jesteśmy po Bożej stronie, a już zaczynamy chodzić, jest taki trudny. Ale to trwa bardzo krótko. Tak jak z tym nasionkiem, które obumiera. To trwa krótko, a potem zaczyna pięknie rójść do góry. My, Boże dzieci, ci, którzy narodzili się na nowo, ci, którzy obumarli, są takimi nasionami. Są małe, może niewiele znaczące, ale przez swoje życie z Jezusem możesz obfitować, bo to jest Boże życie. To ma być Boże życie. I Boże życie polega właśnie na tym, że zaczynamy się zmieniać. Bóg się nie zmienia, Bóg jest stały. My, ludzie, powinniśmy się zmieniać jako Boże dzieci, którzy idą za Jezusem Chrystusem. I to obumieranie, jak to się dzieje? No przez to, że oddajemy swoje życie Bogu. I znowu, to nie ma być tylko slogan, ale wiecie, to ma być bardzo poważna rzecz, bo to jest poważna rzecz. Boże, ja Tobie oddaję swoje życie. Boże, ja chcę od tej pory żyć z Tobą, dla Ciebie, na zawsze. Czy tak się dzieje? Czy tak się dzieje? W liście do Rzymian w 6 rozdziale Słowo Boże nie pozostawia cienia wątpliwości, czy trzeba umrzeć dla tego, co jest wokół nas, czy nie umrzeć. W 6 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł to nazywa i mówi w taki sposób. W 6 rozdziale, a w wierszu 6. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Od tej pory mam wiedzieć o tym, że w momencie nowozrodzenia umieram dla tego, co wokół mnie. Umieram dla grzechu, a razem z Jezusem Chrystusem wstaję do nowego życia. A w 11 wierszu tego samego rozdziału 6 jest napisane: podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. A apostoł Paweł w liście do Galacjan 2:20 mówi cudowne słowa. Apostoł Paweł to mówi do siebie i teraz każdy z nas, jeżeli narodziłeś się na nowo, obumarłeś dla tego świata, powinieneś to samo zacytować. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A to obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i oddał swoje życie za mnie. Znamy te słowa, ale czy one są w naszym życiu? Czy rzeczywiście ja żyję swoim życiem dla Jezusa Chrystusa? Czy rzeczywiście ja żyję dla Niego? Pan Jezus nas wzywa dzisiaj do oddania życia Jemu. Jeżeli tego jeszcze nigdy nie uczyniłeś, to zrób to. A jeżeli to uczyniłeś, a tak naprawdę nie umarłeś, to tego nie uczyniłeś. To musisz uczynić. Musisz to uczynić dla Niego. Jest kontrast. Samotność, obfitość. Jest kontrast. Stare życie, nowe życie. Stracić życie albo zachować życie. Albo służyć Chrystusowi, albo służyć swojemu ja, swojemu ego. I albo chwała dla Boga, albo chwała dla mnie. Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy dążyli do ciągłego poprawiania sobie życia. Bóg tego od nas w ogóle nie oczekuje. To, czego Bóg oczekuje od nas, to nie aby nasze życie fizyczne, materialne zmieniało się na lepsze, ale aby nasze relacje z Nim, abyśmy my się zmieniali. List do Rzymian 8 rozdział 29 wiersz jest napisany, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Bożego. Zmieniać się albo poprawiać swoje życie. W jaki sposób? Paweł do Rzymian w 12 rozdziale mówi nam, żebyśmy się nie upodobniali do tego świata, ale żebyśmy się przemieniali. Aby nasze życie było oddzielone, było inne. Brat Grzegorz zacytował ten piękny fragment z Dziejów Apostolskich. Kościół pierwszy. Lubimy to cytować. Trwali w nauce apostolskiej, w wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Czy czasami nie jest tak, że zostało nam to łamanie chleba w niedzielę? A jak jest z moją modlitwą? Jak jest ze Słowem Bożym? Jak jest ze wspólnotą? Każdy sobie rzepkę skrobie, to jest takie polskie powiedzenie. Wydaje mi się, że do tego dochodzi. I jak posłuchacie moje kazania przed kilku lat, to ja mówię, dalej będę mówił, mamy szansę, aby być innymi, abyśmy nie musieli się upodabniać do tego kościoła na zachodzie. On już to wszystko przeszedł. Abyśmy nie robili tego, co oni. Ale dalej robimy swoje. Dalej robimy swoje i chyba ta pamiątka nam została w niedzielę. Studiujemy Boże Słowo, to nauczanie może też, ale co dalej? Ci Grecy przyszli do Pana Jezusa, do uczniów i powiedzieli, my chcemy Jezusa widzieć. My chcemy Jezusa widzieć. Czy ludzie widzą Jezusa w Tobie, we mnie, czy widzą Jezusa w nas? Czy oni to widzą? Wczoraz rozmawiałem telefonicznie z jednym człowiekiem. I powiedział mi tak, wiesz, ja jestem wykształconym człowiekiem. Ja mam poznanie, ja przeczytałem mnóstwo literatury, ja wszystko wiem. Ale wiesz, teraz zaczynam myśleć, zaczynam chodzić do zboru, ponieważ ja widziałem w tym człowieku nie tylko słowa, ale życie. Bo on mi pomógł. On, kiedy byłem w potrzebie, to on mi pomógł. On nie tylko mówił o Jezusie, ale on mi praktycznie pomógł. Parę razy. Ludzie chcą widzieć Jezusa. Ludzie chcą widzieć Jezusa w nas. Ludzie chcą widzieć Jezusa w Tobie we mnie. Wróćmy do tego momentu obumierania. Obumierania dla Niego. Wiecie, smutne takie rzeczy, jak człowiek, my, niektórzy z nas, wyznaliśmy Chrystusa ustami, nawet żeśmy się ochrzcili. A teraz słyszę, że są kłopoty. Teraz słyszę, że zaglądanie do kieliszka nie ma problemu. Teraz słyszę, że towarzystwo nie ma problemu. Co się stało? No chyba to, że nie obumarłeś. Chyba nie jesteś tą rośliną, która obumarła. Może ci się wydawało, że to jest jakieś obumarcie. Może fajnie było, no potrzeba Chrystusa, bo jakby tak się co stało, to warto go mieć. Ale życie jest złe. Nie tylko chodzi o nałogi, powroty do nałogów, ale chodzi też i o nasze zwyczajne, zwykłe życie. Bóg chce, abyśmy się, Jezus chce, abyśmy się poprawiali, abyśmy stawali lepszymi na Jego obraz, a nie abyśmy się poprawiali nasze życie. Przecież życie pseudochrześcijańskie jest fajne. Bóg mnie uwolnił od wielu rzeczy. Mam dobrą pracę, mogę mieć jeszcze więcej. Haruję, mam dużo pieniędzy, mogę więcej. Gadżetów w domu mam coraz więcej i jeszcze coraz więcej będę kupował, no bo one są fajne. Pracujemy. Nasze dzieci są bez opieki, a my im kupujemy gadżety. A to nowy laptop, a to smartfon najnowszy, 8, czy która tam, czy 9. I kupujemy im, no bo nas stać, bo my sobie poprawiamy nasze życie. Tu nie chodzi o poprawę życia, tu chodzi o stawanie się i tak jak Chrystus w naszym codziennym życiu. Tu chodzi, abyśmy stawali jak Chrystus. Wiecie, i potem nagle nasze dziecko ma już 20 lat i zauważamy, że nie mamy z nim kontaktu, zauważamy, że to dziecko bardzo do zboru nie ciągnie, że ono nie ciągnie do Jezusa. No ale myśmy kupowali gadżety, myśmy mu dbali o niego. Brakowało relacji, czasu dla dziecka, dla dzieci. Tego brakuje. I to potem, to zachowanie, to jest tylko symptom tego, co byśmy zawalili w przeszłości. Było u nas, półkolonia się skończyły wczoraj, w piątek. Wiecie, ja tutaj wiele nie byłem, ale to, co mogę powiedzieć, że tak pozytywnego, to dzieci były fajne. Dzieci były fajne. W porównaniu z innymi latami, no to było grzeczniejsze. I ja tutaj z tego miejsca powiem, to jest zasługa rodziców. Rodzice, te małe dzieci tutaj były, dobrze je wychowujecie. Te dzieci były grzeczne. Młodzieży, młodsza i starsza, czy jak przychodzicie do zboru, czy mówicie, wyciągacie rękę, dzień dobry, czy chwała Bogu, czy mówicie takie rzeczy? Nie dbajmy o te, wiecie, świeckie tam jakieś, że pierwsze wyciąga rękę kobieta, ty nie musisz. Nie, wyciągajcie rękę. Witajcie po prostu, albo powiedzcie cokolwiek. Mijamy się, czasami na drodze, nawet nie ma dzień dobry, po prostu byśmy nie znali. Wiecie, czy to jest obumieranie dla Chrystusa, dla tego świata? Czy to jest obumieranie dla tych rzeczy? Nie, to nie jest. To jest po prostu poprawianie sobie życia. A Pan Jezus mówi, kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wiecie, Pan Jezus, trzy rozdziały później, mamy 15 rozdział i tam już kiedy w wieczerniku Pan Jezus z uczniami jest, mówi ten wspaniały rozdział 15 i mówi o tym trwaniu w Chrystusie, o tym byciu z Nim, o tym chodzeniu z Nim. Piękny fragment. I tam jest właśnie napisane, że kto trwa we mnie, będzie wydawał wiele, wiele owoców. I ten owoc będzie, on będzie przeróżny. Przede wszystkim będziemy mieć Boga w naszym sercu. Będziemy stawać się podobnymi do Niego. Będziemy bardziej Go rozumieć. W 1996 roku poznałem młode małżeństwo. Obydwoje służyli w dużym kościele, około 2000 ludzi był ten kościół. I kiedyśmy spotkali się następnego roku, okazało się, że ta żona tego mojego przyjaciela, ma raka. Lekarze powiedzieli, że zostało jej jeszcze 3 lata życia, ponieważ stadium tej choroby ma takie 6 stadiów i ona jest akurat w drugim stadium choroby. Jeżeli nie zostanie uleczona, to ona umrze. I wiecie, i przez te następne 4 lata widywałem się z nimi, nawet ona tutaj była w naszym zborze, ta osoba, to małżeństwo. Wiecie, widywałem się z nimi i rok po roku choroba nie ustawała. Rok po roku było gorzej. I później już w ostatnim roku naprawdę już było bardzo widać postęp tej choroby. Wtedy mieli 2 dzieci, małych dzieci jeszcze. Ona miała może 29 lat, 30 lat. Wiecie, ale jak ich pamiętam, to oni się nigdy nie skarżyli. Oni się nigdy nie skarżyli. Cały zbór się modlił, wiele tysiące ludzi się modliło. I zmarła. Nie została uzdrowiona. Ale to, chcę powiedzieć, to dopóki miałem kontakt z tą osobą, z tą żoną, to ja nigdy nie słyszałem jakiegoś narzekania. Ja nigdy nie słyszałem narzekania od tego brata. Oni prowadzili młodzież w zborze. Byli naprawdę bardzo, bardzo użyteczni. I w końcu ona zmarła. Co w takiej sytuacji zrobić? Obrażać się na Boga? James Dobson w swojej książce Czy wiara ma sens? Pisze właśnie podobną sytuację o kimś innym. I ten człowiek, który też dowiedział się o śmierci, kiedy był bardzo to przygotowany, powiedział tak, że w ostatniej mowie w zborze powiedział, że bo ludzie się pytali, czy ty nigdy nie byłeś zły na Boga, że po prostu nie uleczył ciebie. A on powiedział, śmierć i chorobę są przekleństwem dla człowieka. Ale człowiek je sam sprowadził. I dlatego, dlaczego ja mam uwielbiać Boga? Za to, że On mnie nie uleczył. On potem za niedługo zmarł ten człowiek. Poza tym, wiecie, czasami niektórzy z nas w sposób wstępują w ślady Pana naszego, czasami przez cierpienie bardzo mocne, czasami przez śmierć. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli trwamy w krzewie winnym, jeżeli trwamy w Panu Jezusie Chrystusie, to nawet największa choroba, największa jakaś kataklizm nie zmieni ciebie. Wypadek niespodziewany. Pamiętamy ten fragment. Słońce świeci na dobrych i na złych. Deszcz pada na dobrych i na złych. Dlaczego nas, wierzących, nie ma spotykać nic złego? Ja myślę, że szczególnie nas powinno to spotykać. Wiecie dlaczego? Bo my, jeżeli trwamy w Jezusie, będziemy przykładem. Nie będziemy biadolić, nie będziemy narzekać. Będziemy przyjmować czasami trudne rzeczy. To jest trwanie w Jezusie Chrystusie. Czy trwamy w Jezusie Chrystusie? Na zakończenie chcę jeszcze parę słów powiedzieć o innym fragmencie Bożego Słowa. Bo czasami jesteś w zborze, czy przychodzisz, jesteś rzadko od czasu do czasu, bo nie jesteś tutaj stąd. I tak myślisz, że w tym zborze to sami aniołowie. A tak naprawdę w tym zborze nie ma jednego anioła, tylko są grzesznicy, którzy walczą swoim życiem, obumierają dla Chrystusa i stają się być podobni do Niego. Zawalają, ale się podnoszą i się do tego przyznają. Przyznawają się do tego. Pan Jezus powiedział też podobieństwo o pszenicy i konkolu. I bo czasami myślimy, że w zborze, w tym czy tamtym, czy w tym kościele to już sami idealni ludzie, ale jeszcze na tym przykładzie Pan Jezus mówi jeszcze coś zupełnie nam innego. Pan Jezus mówi nam, że pamiętamy ten przykład, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wiersz 24. A kiedy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wyrwali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwu ruść razem. Oczywiście tylko bardzo krótko. Pan Jezus w podobieństwach zazwyczaj uczy jednej prawdy. I tutaj podstawowa prawda, prawda, która płynie z tej przypowieści i też innych o tym drzewie, o ziarnku gorczycy i o kwasie, mówi nam o tym, że tutaj na ziemi Królestwo Boże jest zmieszane z dobrym i złym. I w zborze są ludzie, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, ponieważ starają się żyć dla Chrystusa. Nie są idealni, ale starają się żyć. A są ludzie, którzy udawają chrześcijan. I tak było zawsze i tak będzie. Dlatego Pan Jezus to tutaj nauczy. I Pan Jezus chce, abyśmy trwając w Nim byli dobrym przykładem dla tych, którzy po prostu są w zborze. Wiecie, jak z nas płynie nauka, jeżeli obumarliśmy dla tego świata, obumarliśmy dla tych rzeczy, które są na świecie i staramy się żyć dla Chrystusa, jesteśmy w Bożym zgromadzeniu, to co mamy robić? Konkol jest to taki chwast segetalny, który rośnie tylko w uprawach. On nie rośnie osobno, tak jak pesz, czy oset, czy inne chwasty. On rośnie zupełnie osobno. 9 lat temu miałem kazania na ten temat, można go posłuchać. I konkol, nawet go nie zapraszasz, a on się tam gdzieś sam posieje. Tutaj jest napisane, że diabeł go posyła. Wiecie, i dla mnie, kiedy czytam to, to jest takie pytanie. Panie, czy ja nie jestem tym konkolem? Panie, czy ja tylko nie udaję chrześcijanina? Wiecie, ale udawać nie można długo. Pamiętamy psalm 1, że nie ostoi się bez Bożym zgromadzeniu sprawiedliwych. To wyjdzie prędzej czy później. Albo dopiero to wyjdzie tam, przy sądzie, o którym jeszcze to podobieństwo nam mówi. W zborze nie są całe anioły i to sam zauważysz. Wystarczy, że jak do kawiarenki przyjdziesz i sobie kawę będziecie pić, to już może się okazać, że ktoś ci tam twoją wiarę próbuje trochę zmącić. Ktoś, kto jest konkolem, a nie pszenicą, bo pszenica co robi? Ona rośnie do góry, ona nie patrzy na tych innych koło siebie, ale rośnie do góry i wydaje owoc. A konkol się rozpycha po prostu, aby coś zmącić. I on cię będzie mącił. Ja ci nie muszę mówić, kto to jest. Ty sam będziesz wiedział. I życzę sobie odwagi, aby powiedzieć: słuchaj, ty konkolu jeden, przestań. Albo się nawrócisz, albo nie będziesz tutaj mi mówił, oczerniał braci czy kościoła. Czasami trzeba mówić bardzo wyraźnie i bardzo, bardzo jasno. To sam zauważysz. Będziesz się albo budował, albo będziesz się niszczył. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy po to, aby budować siebie. Jesteśmy po to, aby budować siebie nawzajem. I nie hodujmy w sobie właśnie takiego konkolu. Konkol jest trucizną, która zatruwa. Można wyczytać w internecie, że konkol jest trucizną, która wpływa na zaburzenia pracy serca oraz powoduje senność. I dużo konkolu w zborze sprawi, że będziemy spać. Sprawi, że będziemy tak pomieszani, że nie będzie wiadomo, co jest prawdą, a co jest fałszem. Dlatego chwała Bogu za Słowo Boże, za Ducha Świętego, za też za nauczycieli, bo Bóg daje nauczycieli do Kościoła po to, aby właśnie nas przygotować do tego, abyśmy się zmieniali, abyśmy rośli na Jego podobieństwo. Kochani bracia, siostry, kochani przyjaciele, wszyscy, którzy się słuchali tego wakacyjnego kazania, sprawa jest poważna. To jest sprawa pomiędzy życiem a śmiercią. Zawsze, kiedy jest pogrzeb, kiedy patrzę na trumnę, ta osoba, która jeszcze niedawno żyła, już ją nie ma. Duch został zabrany. I to nam przypomina o tym, że gdybyśmy umarli dla Chrystusa, to praktycznie te rzeczy duchowe powinny być dla nas najważniejsze. Dla zmarłej osoby te materialne rzeczy się w ogóle nie liczą. To jest taki obraz. Tak, jeżeli tak, żeśmy powinni kochać Pana Jezusa, że taki, żeśmy powinni mieć stosunek do tych wszystkich innych rzeczy. Życzę każdemu z was, aby pomimo wszystko, pomimo tej presji tego świata, tego nacisku tego świata, ludzi, sąsiadów i innych, abyśmy poszli za Jezusem, abyśmy umierali dla Niego, abyśmy umieli wybierać, abyśmy nie poprawiali sobie życia, abyśmy to życie zmieniali w duchowy sposób, abyśmy żyli z Jezusem Chrystusem. Bożego błogosławieństwa dla was wszystkich, dla Kościoła, dla waszych rodzin. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.